41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego i choć w większości polskich mediów na pierwszym miejscu jest mundial tak naprawdę i półfinałowe mecze, to jak gdyby nie zapominamy o tym, co się wydarzyło i jak nam się wszystkim zmieniło życie te 41 lat temu. Są tacy, dzisiaj właśnie wszystkie media rozpisują się o tym, kto pamięta, co robił, no i co robili znani politycy i tak dalej, i tak dalej. Wypominają, Kaczyński powiedział, że on, u niego w domu się nie oglądał ani telewizji, ani radia, on wstał rano i poszedł do kościoła jak zwykle i tylko się dziwił, że mama krzyczy na ojca, że nie zapłacił za prąd, bo wyłączyli coś tam i tak dalej. Tusk mówił, że on pojechał do stoczni od razu, bo że strajki będą organizować i tak dalej, i tak dalej. I tak każdy, niektórzy, nie pamiętam, który Czarzasty chyba powiedział, że on nawet nie wiedział, co się działo, ale był na studiach, to mu trzeba wybaczyć. A niedzielny poranek na studiach w latach 80. to nie jest moment, kiedy ludzie w ogóle, młodzi ludzie w ogóle wiedzą, jak się nazywają, a co dopiero, co się dzieje na świecie, więc wydaje mi się, że trudno, trzeba mu to wybaczyć. A zastanawiam się, czy wy pamiętacie ten dzień, czy wiecie, czy gdzieś tam to zostało wam w pamięci, bo są osoby, które mówią, ja tam nie wiem za bardzo, w ogóle nie wiem, nie pamiętam. Prezydent Duda mówił, miał chyba, nie wiem, 9 lat, czy ileś, to też się dzielił swoimi wspomnieniami. Premier Morawiecki miał tam trochę więcej, czy trochę mniej, trochę więcej, miał chyba ze 13. Też mówił o tym tam, że taty nie było, że musiał on zostać głową domu, w sensie mężczyzną, który miał się wszystkim w domu zajmować. Jeśli o mnie chodzi, to u mnie było jak w kabarecie Laskowika. Obudziłam się rano i nie było teleranka. I to naprawdę tak było. Pamiętam ciszę ogromną i nawet myślałam, że musi być dużo, dużo wcześniej. Więc pobiegłam do, jak to zwykle w niedzielę rano, do telewizora. Włączyłam telewizor, czarno-biały jeszcze wtedy. I jakiś facet siedział i gadał i pomyślałam sobie, bo to takie czasy były, dla tych, którzy nie pamiętają, że pogadaj, przestanie, bo to jakoś tak było, że co chwilę były jakieś komunikaty, coś się działo, ktoś tam gadał, ale dobrze, no to przestanie i będzie mój teleranek wtedy właśnie. Po czym on skończył i zaczął, zagrał hymn i on zaczął mówić to samo od początku, więc nie wytrzymałam i pobiegłam obudzić mamę z pretensją wielką, że coś się zepsuło i nie ma teleranka i to, co pamiętam, to przerażenie mojej mamy pod tytułem Wojna i takie bo ja gadałam i awanturowałam się, że nie ma teleranka, a ona usiłowała usłyszeć, co mówi ten pan w telewizji.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu? Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione miesiące były dla rządu czasem pracowitym, borykaniem się z ogromnymi trudnościami. Niestety, gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa Solidarności. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Mówię to z ciężkim sercem, z ogromną goryczą. W naszym kraju mogło być inaczej, powinno być inaczej. Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. Surowa zima mogłaby pomnożyć straty, pochłonąć liczne ofiary, szczególnie wśród najsłabszych, tych, których chcemy chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć się nie może. Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Pogardy, Panie, co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
Rozmowy po przerwie na reklamy.
Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Co w głowie, to na języku. Politycznie, niepoprawnie, zawsze prawdziwie. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Wolna Amerykanka. Codziennie po pierwszej.
No właśnie tak, codziennie po pierwszej, Wolna Amerykanka. I moje pytanie do was dzisiaj, pamiętacie? Co zostało w głowie, jak tak się słucha tego pana, jak mówi teraz, z perspektywy lat, patrząc na to, to aż szkoda słów. No ale było tak, jak było. Tak jak mówię, to co ja pamiętam, to pamiętam, że zima sypnęła śniegiem dokładnie tak jak w tym roku. Że nie działała komunikacja w niedzielę, że jeśli ktoś gdzieś skądś wracał, to na rogatkach miasta był zatrzymywany, bo stała policja i czy milicja wtedy jeszcze i nie wpuszczali dalej, nie wpuszczali nikogo. No i generalnie, tak jak mówię, dużo śniegu i cisza, ale ciekawa jestem, jakie są wasze wspomnienia. Zobaczymy, może nam się coś uda. Halo, kto jest z nami?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, w stanie wojennym to ja byłem w Warszawie na giełdzie. Słyszałem o 6 rano, jak hymn grali i mówił Jerzy dla uniknięcia mniejszego zła,
tak.
Wprowadzam stan wojenny.
Ukonstytuowała się Rada Ocalenia Narodowego i wprowadzamy stan wojenny.
Ja chciałem potem wyjechać z powrotem, bo miała mama zawarto siostry, to stało po 4 czołgi na rogatce i zamówcy. No ja mówię, że muszę jechać po mamę. To nie puszczali i szturali mi w piersi karabinami.
No, to takie były czasy. W głowie się nie mieści, że dokładnie tak było. Amerykanom, jak się takie rzeczy opowiadało tutaj po przyjeździe, to nie mogli, że tak powiem, zrozumieć i tak dalej. Dziękuję za telefon, miłego dnia. Będzie pan dzisiaj palił światełko wolności? Będzie palił pan dzisiaj światełko wolności o 7:30?
Tak.
Bardzo dobrze. Wesołych świąt! Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami? Strasznie nam coś sprzęga. Nie pogadamy. Trudno. Najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że jak dzwonicie państwo do nas, żeby jednak wyłączyć radio, no bo jeśli nie, to jest dokładnie tak jak jest. Ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma jakieś wspomnienia, dla których bardziej traumatyczne, dla niektórych mniej. Ja się mogę przyznać też. O, zobaczymy. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniam się.
Pan też dzieckiem stanu wojennego jest?
Proszę?
Pan też jest dzieckiem stanu wojennego.
Starszym dzieckiem, bo ja byłem wtedy na studiach.
Aha.
Także tak jak, nie wiem, pani mówiła właśnie, że studenci nie wiedzieli, o co chodzi. Chyba przeżywaliśmy to bardziej niż wszyscy inni, dlatego że...
A ja myślę, że ma pan rację, ale to też tak zależy od studentów, no.
Ja studiowałem w Krakowie akurat i proszę sobie wyobrazić, że myśmy już wiedzieli, że coś się dzieje o godzinie pierwszej w nocy.
Mm-hmm.
Dlatego, że był strajk absencyjny, czyli okupacyjny na Politechnice Krakowskiej. Ja mieszkałem akurat w Akademiku i o godzinie pierwszej wpadli koledzy właśnie z Politechniki. Mówi, dajcie kosę, śpiwory, co się tylko da, bo się przenosimy do Nowej Huty. Dlatego, że będą pacyfikowali uczelnie. No wiadomo, że akcja poszła błyskawiczna, że co tam każdy mógł dać, tak jak mówię, kocze i śpiwory przede wszystkim dawaliśmy, żeby można było się czymś okryć.
Tak.
I pojechali właśnie, przenieśli się z Politechniki do Nowej Huty, która później, kilka dni później była spacyfikowana. A dopiero główne takie oświadczenie, no to było gdzieś... Koło dziewiątej chyba Jaruzelski, koło dziewiątej w telewizji wystąpi.
Na pewno tak, przed mówię, dziewiątą. Tak,
natomiast,
tak, rano.
Tak jak ja mówię, no u nas to dotarło dużo szybciej, bo powiedzieli, że zostały telefony odcięte, dlatego że jak to telefony nie zostały na zasadzie wyłączenia, tylko wpadli po prostu zomowcy, odcinali nożycami wszystkie połączenia, dlatego później nie było bardzo długo telefonów, bo to wszystko trzeba było ponaprawiać.
Dokładnie, także, sami sobie tak zrobili.
No,
ale teraz żyjemy w innym kraju i w innych, dokładnie, i w innych czasach, na szczęście.
Mam co prawda jeszcze też w tamtych czasach bardzo dużo ulotek, bo pierwsze ulotki już się w Krakowie przynajmniej pojawiły, te co ja miałem kontakt, to były już w styczniu, także praktycznie po miesiącu czasu już podziemie działało i mówię, mam te ulotki, nawet tam niektóre wrzuciłem sobie na Facebooka, mam trochę więcej tego i mówię, no jednak Polacy się nie poddali i walczyli i mamy to, co mamy, że mamy piękną Polskę.
Dokładnie. Teraz. Dziękujemy za telefon, miłego dnia, wesołych świąt, do widzenia. I jeszcze jeden. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry. A pan też był w Polsce w stanie wojennym?
Ja zaraz radio, tylko...
Tak, byłoby dobrze.
Już ściszyłem radio. Otóż ja nocowałem u teściowej na wsi i rano w telewizji zobaczyłem stan wojenny. Słyszy mnie pani?
Tak, tak, oczywiście.
No i dotarłem do swego miasteczka, ktoś mnie uprzedził, zresztą się spodziewałem nawet tego, że w moim domu już gości policja i czekają na mnie. Więc nie poszedłem do swego domu, tylko do znajomych i tam doczekałem do poniedziałku.
Aha.
W poniedziałek pobiegłem do lekarza, no i skierowanie do chirurgu wziąłem, żeby mnie umieścić w szpitalu. Ale nie udało się, aresztowano mnie razem z karetką pogotowia. No, zawieziono mnie do Białegostoku na komendę wojewódzką. No i wręcz usadzono w więzieniu w Białymstoku na ulicy Kopernika. Siedziałem tam do 5 stycznia. W międzyczasie wręczono mi decyzję o internowaniu. Numer 5 decyzja miałem. Po dzień ją mam. No i do 5 stycznia siedziałem w Białymstoku. Później na 3 miesiące wywieziono mnie do Suwałk. Tam były trochę lepsze warunki, bo w Białymstoku to tak naskarmiono, że dobrze wychowana świnia by tego nie jadła. No ale do Suwałk wywieziono, w pełne 3 miesiące w Suwałkach byłem. I jeszcze wywieziono mnie do Kwidzyna. Tam w Kwidzynie byłem tylko 3 dni, bo już nie pasowałem do propagandy, bo ja byłem fizycznym pracownikiem w zakładach kolejowych, a w telewizji mówili, że internowani, to są sami prominenci, tam robotników prawie nie ma. A ja jeden z miasteczka tylko byłem internowany, no to jakoś to się nie przyjmowało, jak jeden robotnik jest internowany, a mówią o prominentach jakiś. Więc z Kwidzina mnie wypuszczono po 3 dniach tego pobytu. A w międzyczasie tutaj się podaje różne liczby ofiar stanu wojennego. Oczywiście te, co ci, co zakatowani, zastrzeleni przez policję, no to może i policzeni. Ale w międzyczasie były takie ofiary, jak mój kolega. On pracował też razem ze mną w zakładach kolejowych, ale po fajlam sobie dorabiali, robiąc takie pomniki, parapety z klastryka. Ale ten warsztat mieścił się u niego kolegi. I w nocy coś tam robotę skończyli. No i wracał do domu. Jeszcze nadłożył drogi kawał, bo nie chciał przechodzić przez taki most nad koleją koło dworca, bo wiedział, że tam go może zamo łapnąć. Ale szedł patrol policyjny, więc uciekł on do bloku. Nie zapalając światła, zbiegł do piwnic. Do cudzego bloku, nie tam, gdzie mieszkał. No i trochę podpity pewnie był. Podpnął się i uderzył głową w kruk zawiasy. Nikt go do rana nie znalazł, wykrwawił się. To też była ofiara stanu wojennego, której tam na pewno nie liczą jako ofiary stanu wojennego. Taki jest ten sposób, ludzie różni by nie ginęli, bo pogotowie nie mogło dojechać do kogoś, bo stan wojenny i zaśnieżone wszystko. Gospodarka praktycznie chyba się zatrzymała, ale ja nie wiem, bo mnie w poniedziałek już złapano w pracy, bo musiałem tam pójść. Właściwie to mnie i tam dostałem skierowanie do lekarza, z karetką mnie zawieźli do Białegostoku i pełne 3 miesiące i kawałek jeszcze spędziłem w więzieniu.
No niestety takie czasy były, right?
I na tej podstawie wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, bo internowany wtedy wszyscy wypuszczano.
Tak, właśnie miałam zapytać, dostał pan tak zwany wilczy bilet, czy po prostu...
Nie dostałem żadnego wilczego biletu, bo imię na rękę był mój wyjazd. Bo na Podlasiu trudno było powiedzieć komuś, mówić, że ktoś z rodziną wyjeżdża do Ameryki za karę.
A, no tak.
No to raczej robiono wszystko, żebym nie wyjechał. Nawet pocieszał mnie ubek, że nie będę nigdzie prześladowany. No i chcieli, żebym został raczej. Tym bardziej, że ja byłem fachowcem, hartownikiem, jedynym w zakładzie. A tam było 3000 ludzi pracowało, prawda? To był spory zakład. Także wyjeżdżając, to i tak stratę ponosili, bo nim się drugi hartownik wyszkoli, to musi zepsuć 0,5 tony przynajmniej dobrej stali, no żeby się czegoś nauczył.
Dziękuję bardzo za telefon i wspomnienia. No i proszę, życie się panu odmieniło, tak jak mówimy. Wszystkim nam się w tym dniu życie zmieniło. Miłego dnia.
Za mnie nawzajem.
I chyba ostatni telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wspomnienia tego paskudnego dnia?
No, ja mówię, u mnie nie było teleranka, jak w skeczu komediowym Laskowika.
Ja wracałem 8 grudnia z kontraktu przez Fagard w Finlandii.
Aha.
I akurat w mojej kajucie, w naszej kajucie, wracałem z osobą, która pracowała w Helsinkach w ambasadzie polskiej. Także dowiedziałem się po prostu. Podsłuchałem rozmowę z inną osobą, że on tam już chyba nie wróci, bo będzie stan, ale nie stan wojenny, tylko stan chyba taki typu emergency, coś takiego. Także wracałem już i zastanawiałem się, czy nie wrócić z powrotem. Ale to miały być święta i rodzina czekała, ja prawie 12 miesięcy tam pracowałem jako muzyk. Także no paskudne. Dzisiaj czytałem, że ponad 1 000 000 ludzi zostało i to takich wartościowych osób, patriotów wykształconych. Dostali bilet w jedną stronę, albo tak. Się nie wrócili, to zakładali rodziny tutaj. Mam nawet tutaj przyjaciół w New Jersey, którzy... Mój ojciec z kolei był w fatalnym zdrowiu. Chociaż miałem kolegę w szpitalu, 3 dni później wysłali go, nie będę mówił, to jest na południu Polski, wysłali go, ponieważ musiały być przygotowane 150 łóżek, bo oni jednak, czerwoni myśleli, że będą jakieś rozruchy i tak dalej.
Takie poważniejsze.
Tak, no więc wysłali go do takiego szpitala, gdzie praktycznie jak tam pojechałem, to nie nadawał się kompletnie, bo dostał zawał serca później, miał no, powikłania. Gdyby był w tym szpitalu, na pewno by żył. Miał 60 lat. Dobra wiadomość jest taka, że jeden z współwłaścicieli stacji telewizyjnej i Onetu, zakradzione pieniądze, oczywiście wszystko powstało 15 lat temu. Tutaj mamy dzieci TVN-u, które zmieniły zupełnie i kręgosłupy poprzestawiali, ale dobra wiadomość jest taka, że pan Walter dzisiaj zmarł, także nie żałuję.
Okej, okay, dobrze. Więc to też jest akcent, ten właśnie taki stanowo-wojenny 13-grudniowy. Dziękuję, miłego dnia.
Jeszcze może dwa słowa, że rzeczywiście ci, którzy stanęli w honorze, to ci ludzie najbardziej wycierpieli.
Dokładnie. Zawsze tak jest.
Do widzenia,
jest.
Pani.
Do widzenia, pa. I okej, okay, ostatni telefon. Halo, halo, dzień dobry.
A, dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry. U pana też nie była teleranka?
No, ja byłem leśniczym w ten czas. Pracowałem na terenie poligonu, miałem już dwoje dzieci. Żona tak samo była leśniczym, tylko ona pracowała na składnicy drewna. Rano myśmy się obudzili. Ja miałem takie duże obejście. Mieszkałem w dawnym dworku hrabiego Tarnowskiego. W takim myśliwskim dworku. Przepiękne piece, przepiękny dom i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Obudziłem się rano, tak rano, bo czekałem na ludzi, którzy przyjadą do pracy, do lasu. Patrzę, a całe obejście zawalone jest samochodami wojskowymi, kuchnia się pali, dym idzie z kominu, w tej kuchni grzeją, wychodzę na pole i pytam się ich, co jest grane. To był poligon wojskowy, bo ja na terenie poligonu mieszkałem. Do dzisiaj jest wojskowy jeden z największych poligonów w Polsce, chyba drugi poligon w Polsce. Na południu koło Rzeszowa, niedaleko Nowa Dęba. I pytam się, co to jest. Panie leśniczy, to pan nie wie, że jest stan wojenny? Nie. No niech pan sobie włączy telewizor. Włączyłem telewizor, a to bez przerwy Jaruzelski na telewizji, bez przerwy ta sama śpiewka i tak dalej. No i na tym się skończyło. Za chwileczkę oni pozbierali się, odjechali, ale zgubili Panzerfaust i zgubili amunicję do Panzerfaustu. Bo tam podskoczył im samochód na takim pniaczku, bo to było w lesie i pogubili. To ja patrzę, Panzerfaust leży, tę amunicję i schowałem to, położyłem u siebie w kancelarii, nie? I to pamiętam, jak gdzieś tego w życiu nie zapomnę, wychodzę na drogę i patrzę, jedzie samochód, gazik, zatrzymuje ten gazik, pytam się tego oficera, co wy tak jeździta w tej wewte? Szukacie czegoś? Nie, panie leśniczy, niczego nie szukamy. A co to zresztą pana obchodzi? Okej, jak mnie nic nie obchodzi, to mnie
no to
nic
szukajcie
nie obchodzi.
Dalej, dokładnie.
To szukajcie dalej, nie? Wreszcie, żebym się już zlitował nad nimi, zatrzymałem ten gazik, mówię, Panzerfaustu szukacie i amunicji? Tak, szukałem Panzerfaustu i amunicji. No to, ale co będzie za to? Przywieźli mi 4 butelki wódki.
lepsze to niż nic.
Tak, żytniej wódki, pamiętam, przywieźli mi. A moja żona, jak to zobaczyła, że ja to w kancelarii mam 4 butelki, wzięła jedną i wylała do zlewu i zlew sobie wymyła nią.
Dokładnie.
Zlew sobie wymyła.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Proszę bardzo, nawzajem.
Także tak jak mówimy, w zależności od tego, gdzie kto był, tak było i każde te wspomnienia ma troszkę inne, niektórzy bardziej poważne, niektórzy mniej poważne. Ja mam jeszcze wspomnienie, jeśli chodzi o dzień po wprowadzeniu stanu wojennego, to tylko świadczy o tym, jakim byłam pilnikiem, czy pilnym uczniem, ja i moja przyjaciółka Monika. Następnego dnia, to znaczy 14 grudnia, w mojej szkole podstawowej pojawiła się 2 uczennic, ja i Monika. I pamiętam jak dziś, jak szłam na 8 do szkoły, ale dlaczego nikt z rodziców, znaczy rodzice pracowali w takich miejscach pracy, w których w sensie musieli iść pracować, więc poszli rano do pracy i pewnie im do głowy nie przyszło, że ja wpadnę na to, żeby iść do szkoły. A chociaż nie, tata chyba nie wrócił, bo był skoszarowany. Natomiast mama poszła do pracy i jakoś nic nie mówiła o tym, że mamy nie iść do szkoły, więc ja poszłam Ja poszłam do szkoły i spotkałam się po drodze przez zaspy śniegu i spotkałam się po drodze pod szkołą z moją przyjaciółką Moniką. Weszłyśmy, a pan woźny na nasz widok powiedział: Matko Boska, dziewczynki, a co wy tutaj robicie? No i właśnie tak się dowiedziałyśmy, że mamy wolne i nie musimy chodzić do szkoły. Także różnie to było, różne to były czasy, lepsze, gorsze, wiemy wszyscy. Historia, której ciąg dalszy ciągle się pisze, bo tak jak wspomniał przed chwilą jeden z naszych słuchaczy, na tym wszystkim, co się działo wtedy i na efekcie tego, co się działo wtedy i później w 89 roku i jeszcze później powstały nowe przeróżne fortuny i też, tak jak mówimy, każdego z nas. Życie się po prostu zmieniło.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze: Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię. I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski. Był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało. Każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej chowanego, lub przynajmniej chowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie. Oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo?